Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam drogich radiosłuchaczy Radia Maryja w cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Dzisiaj nasza redakcja gości w murach klasztoru ojców Paulinów na Skałce i będę dzisiaj rozmawiał z ojcem Grzegorzem Prusem, przeorem klasztoru ojców Paulinów i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam radiosłuchaczy z miejsca tak dla nas ważnego, miejsca męczeństwa świętego Stanisława, biskupa, patrona Polski. Bardzo serdecznie pozdrawiam w te piękne majowe dni, w których w sposób szczególny z racji odpustu czcimy świętego Stanisława na Skałce, ale czcimy go przecież też w całej Polsce.
Ojcze, spotykamy się w oktawie uroczystości świętego Stanisława, biskupa męczennika, który tutaj w tym świętym miejscu na Skałce czczony jest od wielu wieków. Proszę na wstępie naszym radiosłuchaczom przypomnieć, co wydarzyło się tutaj w roku 1079.
Najprawdopodobniej 11 kwietnia 1079 roku, jak zresztą radiosłuchacze wiedzą, bo znają dobrze postać naszego patrona, na Skałce, najprawdopodobniej na Skałce, w kościele świętego Michała Archanioła został zamordowany biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa. Został zamordowany w wyniku konfliktu z królem Bolesławem Śmiałym, czy też Szczodrym. Został zabity biskup w czasie sprawowania mszy świętej albo przez samego monarchę, albo przez jego rycerzy, jego wojów. Wszystkiego nie wiemy o tym męczeństwie. To jest jedna z takich zagadek naszej historii Polski, historii Kościoła polskiego. Ale to, co wiemy, co zostało zapisane w kronikach, czy u Galla Anonima, czy też u Wincentego Kadłubka i późniejszych dziejopisów z Janem Długoszem, Wincentym z Kielczy, to, co wiemy, przedstawia nam, można powiedzieć, taki bardzo dramatyczny konflikt, jak to jeden z historyków współczesnych powiedział, można powiedzieć taką rodzinną, trochę rodzinny konflikt. Bo przecież król bardzo pięknie z biskupem współpracował. Razem pracowali dla dobra tego samego kraju. Warto przypomnieć, jest to jeszcze ciągle czas po takim dramatycznym kryzysie pierwszego państwa piastowskiego w latach 30. XI wieku. I Kazimierz Odnowiciel przybywa do kraju, udaje mu się ten kraj podźwignąć ze zgliszcz i później Bolesław Śmiały kontynuuje tą misję swojego ojca. Również współpracując oczywiście z Kościołem, także podnosząc sam Kościół ze zgliszcz. Był fundatorem chociażby opactw benedyktyńskich w Mogilnie, w Tyńcu. Człowiek o bardzo też dalekosiężnym spojrzeniu, gdy chodzi o politykę, no ambitny, bardzo ambitny polityk. To był monarcha rzeczywiście bardzo uzdolniony, ale no nie pozbawiony wad, jak zresztą każdy człowiek. Może właśnie ta jego ambicja, może taki jakiś zapał w pewnym momencie poszły w złą stronę. Wiemy o nieudanej wyprawie do Kijowa, która się przedłużała, ten pobyt na Rusi. Wtedy pamiętamy chociażby właśnie z opisu kadłubkowego powrót jego rycerzy do kraju, aby ratować swoje rodziny, które wtedy były zagrożone, ponieważ żony niektórych z nich okazywały się niewierne. I później król, który można powiedzieć, że zareagował bardzo emocjonalnie na tą dezercję, a także na te zdrady małżeńskie, karze swoich poddanych. Karze ich w sposób upokarzający, karze ich w sposób bardzo dotkliwy i w obronie tych uciskanych poddanych i żon tych rycerzy i można powiedzieć i samych rycerzy występuje biskup Stanisław. Warto też wspomnieć, że być może, bo wszystkiego nie wiemy, może chodziło o większe trudności w kraju, gdzie część poddanych no nie była zadowolona z postawy króla, z jego prowadzonej polityki. Może powstała jakaś pewna opozycyjna, powiedzmy, grupa poddanych i tutaj biskup też włączył się w ten nurt. Tak czy inaczej, biskup upomina monarchę za jego złe postępowanie, niewłaściwe dla monarchy chrześcijańskiego. I to upominanie nie przynosiło skutku, dlatego uciekł się do tego, co mógł zrobić, czyli obłożyć po prostu króla ekskomuniką, która miała na celu opamiętanie się monarchy. No ale niestety opamiętania zabrakło. Po tej ekskomunice, czyli klątwie, jak się też mówi, czy mówiło dawniej, król właśnie wymierza sprawiedliwość tak, jak ją rozumie, czyli po prostu zabija biskupa. Tak jak powiedziałem, być może własnymi rękami, a może bardziej prawdopodobne przez swoich wysłanników. Ginie biskup i właściwie może stało się tak, jak później już w XX wieku napisze następca świętego Stanisława w poemacie Stanisław: słowo nie nawróciło, nawróci krew. Król traci władzę w kraju, musi opuścić Polskę, udaje się na Węgry. Jak chce tradycja, miał później znaleźć się w klasztorze w Osijeku w Chorwacji i tam na pokucie zakończyć życie. Czy tak rzeczywiście było, do końca nie wiemy, ale jest właśnie taka tradycja, że król później żałował i nawrócił się. Niemniej jednak władzę w kraju utracił. Natomiast Stanisław z czasem stanie się czczonym w kraju męczennikiem, a nawet kanonizowanym świętym i patronem Polski.
No właśnie, ten kult biskupa męczennika rozwija się po jego męczeńskiej śmierci.
Z tym kultem nie od razu, że tak powiem, sprawa szła naprzód. Dlatego, że wpływowe środowiska niektórych rodów skupionych wokół króla Bolesława, te środowiska były nieprzychylnie nastawione do kultu dla świętego Stanisława. Dlatego to wszystko będzie się tak rozwijać stopniowo. Niemniej jednak 10 lat po śmierci, w 1088, 1089, to zależy w którym źródle historycznym czytamy, przeniesiono ciało świętego Stanisława na Wawel i tam pochowano w katedrze, bo tak to przez te pierwsze 10 lat był pochowany w kościele świętego Michała na Skałce. I ten kult rozwija się, tak powiemy, oddolnie. Poprzez prostych ludzi, którzy przychodzą do grobu męczennika, doznają różnych łask, bywają jakieś cudowne zdarzenia jeszcze na Skałce, jakieś światła, jakieś po prostu takie zdarzenia nadprzyrodzone. I więc z czasem dopiero oficjalnie Kościół krakowski w osobach swoich biskupów zaczyna starania o uznanie tego męczennika za świętego, zwłaszcza że potem zmieniają się przepisy. Znacznie zaostrzone są przepisy procesów kanonizacyjnych i ostatecznie święty Stanisław zostaje kanonizowany przez papieża Innocentego IV w roku 1253 w Asyżu. Natomiast rok później kanonizacja, taka uroczystość kanonizacyjna odbywa się w Krakowie. XIII wiek to już jest inny czas, wtedy Polska jest w czasie rozbicia dzielnicowego. Akurat wtedy w Krakowie rządzi książę Bolesław Wstydliwy razem z swoją małżonką świętą Kingą i oni właśnie przyczyniają się do tego procesu. Święty Stanisław staje się takim patronem rozbitej ojczyzny. Według przekazu legendarnego, jeszcze kadłubkowego, jego ciało miało się zrosnąć jakoś cudownie, rozsiekane, prawda, przez oprawców. To miało być symbolem jednoczenia się Polski, rozbitej poddzielnicami. Cała ta symbolika tego męczeństwa i związanych zdarzeń z tym męczeństwem bardzo pięknie się wpisywała w taki kontekst narodowy. Także kult już potem się zaczął coraz prężniej rozwijać. Zresztą w ramach przygotowania do procesu powstają spisy cudów związanych z świętym Stanisławem, które miały się dokonać za jego przyczyną. Rozwija się już też takie piśmiennictwo, chociażby właśnie Żywot Większy i Mniejszy, napisane przez Wincentego z Kielczy. No i ten wspaniały hymn, który ten sam autor ułożył na kanonizację, czyli Gaudem Mater Polonia, do dzisiaj śpiewany w różnych ważnych momentach. Nawet mam wrażenie, że chyba niektórzy nie wiedzą, że on jest o świętym Stanisławie. A to jest właśnie pieśń ku czci tego naszego patrona Polski. Kult się rozwija, potem oczywiście też nasz wielki dziejopis przyczyni się do pomnożenia tego kultu, czyli Jan Długosz, i potem już następnie autorzy będą coraz bardziej tą postać w swoich pismach propagowali.
Ojcze, a jak rozwija się kult biskupa męczennika w miejscu jego męczeńskiej śmierci, czyli tutaj na Skałce, i kiedy tutaj przybywają ojcowie Paulini?
Właśnie wspomniałem o Długoszu, ponieważ w XV wieku, dokładnie w 1472 roku, Jan Długosz sprowadza na Skałkę Paulinów z Jasnej Góry, po to, żeby ten kult świętego ożywili w tym miejscu, gdyż, no, jak to bywa nieraz, z biegiem czasu trochę może za mało się tutaj działo, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Kiedy Paulini przychodzą, już istnieje inny kościół, to znaczy ten kościół, w którym zginął święty Stanisław, to była taka romańska rotunda, nieduży kościół na takim wzgórzu skalnym, małym wzgórzu, dlatego jest ta nazwa Skałka, to jest wapienna skała, troszkę jak Wawel, tylko że oczywiście znacznie mniejszy. I tam właśnie w tym kościele ginie święty Stanisław. W czasach króla Kazimierza Wielkiego, czyli to już jest wiek XIV, prawda, wtedy zostaje najprawdopodobniej wzniesiona świątynia, kościół, powiedzmy w stylu gotyckim. Przekazy ikonograficzne, które znamy, mówią o tym, że prawdopodobnie ta romańska rotunda stała się częścią tego gotyckiego kościoła. I ten kościół faktycznie pełnił już funkcję sanktuarium. Był miejscem pielgrzymek, był miejscem okazałych nabożeństw, był celem procesji, które przychodziły z Wawelu. Jedno z najbardziej spektakularnych może procesji, i to procesji pokutnych, stał się taki obyczaj, że polscy monarchowie w przededniu swojej koronacji przybywali pieszo w pielgrzymce pokutnej na Skałkę. Tak jakby chcieli odpokutować w pewnym sensie, czynić taki akt pokutny, publiczny, za grzechy swojego poprzednika, który właśnie zabił biskupa krakowskiego na Skałce. I te pielgrzymki zdążały właśnie do tego gotyckiego jeszcze kościoła. Najprawdopodobniej już Władysław Łokietek w 1320 roku szedł z taką pielgrzymką, ale nie mamy tak do końca tego faktu oświadczonego w źródłach. Źródła na pewno już mówią o tym, że Władysław Jagiełło, prawda? Ale w każdym razie ta tradycja się ustaliła. W tej świątyni składano też różne ważne wota. Wystawiono w bocznej kaplicy taki, powiedzmy, symboliczny grób świętego Stanisława. Kościół pełnił dość ważną też funkcję takiego jednego z najważniejszych sanktuariów dla Jagiellonów. Natomiast kiedy Paulini przychodzą w okresie też jagiellońskim za Kazimierza Jagiellończyka, wówczas kościół w dalszym ciągu tą funkcję pełnił, natomiast Paulini rozbudowują z kolei klasztor, który otrzymują jako ufundowany przez Jana Długosza. Starają się to miejsce jakoś jeszcze tutaj, powiedzmy, upiększyć. W XVII wieku zostaje bardzo pięknie obudowana sadzawka świętego Stanisława, to też bardzo ważny punkt tutaj na Skałce, związana z kultem naszego świętego od wieków, z takiego właśnie jeziorka, byśmy powiedzieli, ludzie czerpią wodę, modląc się za przyczyną świętego Stanisława, by uzyskiwać spodziewane łaski. I tak ta Skałka wzbogaca się o pewne takie elementy architektoniczne, dzieła sztuki. Oczywiście cały czas pamiętamy, że też na Skałce część relikwii świętego Stanisława jest przechowywana, bo zasadnicza część relikwii na Wawelu, tutaj powiedzmy mniejsze takie części. Natomiast w wieku XVIII kościół na Skałce tak wtedy oceniano, tak słabej formie konstrukcyjnej, zwłaszcza, że było trzęsienie ziemi w Krakowie, które naruszyło mury tego kościoła, więc podjęto decyzję, żeby go rozebrać. I tak się stało. I w tym miejscu wybudowano nowy, to już trzeci w tym miejscu, tym razem w stylu barokowym. Ta świątynia została konsekrowana w 1751 roku i dzisiaj, kiedy przyjeżdżamy na Skałkę, to już właśnie do tego barokowego w kościoła wchodzimy.
Ojcze, w najbliższą niedzielę, 13 maja, odbędzie się tradycyjna procesja stanisławowska z Wawelu na Skałkę. Czy wiemy, kiedy po raz pierwszy taką procesję zorganizowano?
Tradycja procesji na Skałkę jest bardzo stara. Tak jak tu wspominałem o tych procesjach pokutnych królów polskich, to były też inne jeszcze bardzo stare procesje, sięgające też kilku wieków wstecz, jak na przykład na rocznicę translacji relikwii, czyli przeniesienia We wrześniu była taka właśnie też procesja przeniesienia relikwii z Wawelu, ze Skałki na Wawel. Także można powiedzieć, że ona jest odwieczna po prostu. Bardzo stara tradycja, sięgająca jeszcze wieków średnich. Tylko jak powiedziałem, było wiele tych procesji. Natomiast ta jest związana oczywiście z 8 maja, ponieważ kanonizacja była 8 maja. Dlatego uznano to jako datę uroczystości, a nie 11 kwietnia, kiedy najprawdopodobniej zginął, ponieważ data wypadałaby może w Wielkim Poście, więc żeby nie umniejszać rangi uroczystości. I z 8 maja już od kilku przynajmniej stuleci związana jest jakaś forma procesji. Ta procesja też się zmieniała w swoim kształcie. Natomiast obecna forma tej procesji, bardzo uroczysta, no trzeba powiedzieć, to jest zasługa świętego Jana Pawła II, Karola Wojtyły.
No właśnie, za sprawą arcybiskupa Karola Wojtyły, wielu mieszkańców Krakowa to pamięta, ranga tych uroczystości ku czci świętego Stanisława znacznie wzrosła i wzrosła też ranga tej procesji.
Tak, Karol Wojtyła rzeczywiście jako arcybiskup krakowski zrobił dla kultu świętego Stanisława ogromnie dużo. Był jakoś, można powiedzieć tak osobiście, bardzo gorliwym czcicielem naszego świętego. A jako biskup krakowski, następca świętego Stanisława, zrobił to, co można powiedzieć też wynikało z jego urzędu, ale na pewno taka osobista miłość do tego świętego. Ta miłość Jana Pawła II do świętego Stanisława to właśnie się przejawiła w twórczości literackiej. Jego poemat Stanisław jest tak głęboki, tak wspaniale oddaje dramat tego, co się stało. Zabójstwa świętego, jego męczeństwo, dramat i króla, i biskupa. Myślę, że to jest utwór, który tak się wspaniale wpisuje też w inne literackie pomniki, tak znakomite jak chociażby twórczość Stanisława Wyspiańskiego na temat świętego Stanisława. Twórczość literacka to nie jedyna oczywiście rzecz, którą dla świętego Stanisława Karol Wojtyła zrobił, bo powołał specjalną komisję lekarską, która zajęła się badaniem relikwii świętego Stanisława i potwierdzono na czaszce świętego obrażenia, które mógł doznać, prawda, w momencie męczeństwa, uderzenie jakimiś przedmiotami, które uszkodziły czaszkę. Święty Jan Paweł II, gdy chodzi o samą procesję stanisławowską, można powiedzieć, że podniósł ją do rangi jednego z najważniejszych wydarzeń kościelnych w Polsce w całym roku. Postarał się o to, żeby był to bardzo liczny udział wiernych w procesji, różnych delegacji, nie tylko z Krakowa, ale z Małopolski i z różnych stron kraju. I tak jest do dnia dzisiejszego, żeby w tej procesji wreszcie bardzo licznie był reprezentowany Episkopat Polski. W tamtych czasach na czele z prymasem, kardynałem Stefanem Wyszyńskim. I faktycznie ta procesja była takim wydarzeniem, w którym oprócz tego aspektu ściśle religijnego mieliśmy do czynienia też ze wspaniałą manifestacją patriotyczną. A prymas mógł mówić o takich rzeczach, o których Polacy musieli milczeć. Potrafił wtedy wypowiadać słowa bardzo odważne. Oczywiście Służba Bezpieczeństwa skrzętnie śledziła poczynania prymasa. Był tutaj naturalnie podsłuchiwany, nagrywany. Rzeczywiście było kilka takich może miejsc, gdzie szczególnie prymas do całego narodu chciał kierować swoje przesłanie. Takie na pewno był odpust świętego Wojciecha w Gnieźnie, czy uroczystości oczywiście na Jasnej Górze.
Ojcze, a jaki jest obecnie przebieg uroczystości tej procesji stanisławowskiej z Wawelu na Skałkę?
Obecnie mamy taki scenariusz, że w pierwszą niedzielę po 8 maja, w tym roku będzie to 13 maja, pięknie jest też z Dniem Matki Bożej Fatimskiej się łączy, o godzinie 9 z katedry na Wawelu wychodzi ta wspomniana uroczysta procesja ze wszystkimi zaproszonymi delegacjami i udaje się ulicami Krakowa na Skałkę. Po przyjściu procesji o godzinie 10 rozpoczyna się uroczysta suma, którą celebrują zaproszeni biskupi. Tej mszy świętej uroczystej często też biorą udział, co warto zauważyć, przedstawiciele zarówno rządu Rzeczpospolitej, czy parlamentarzyści, czy też przedstawiciele lokalnych władz wojewódzkich czy samorządowych. Msza święta trwa przeważnie około 2 godzin, bardzo uroczyście, bo też jest liczny udział wiernych. I po mszy świętej procesja z powrotem udaje się na Wawel i zakończenie takie oficjalne procesji jest przy grobie świętego Stanisława na Wawelu. Samą uroczystość poprzedza nowenna, która jest celebrowana w katedrze wawelskiej. Biorą w niej udział przedstawiciele parafii z archidiecezji krakowskiej. Natomiast oktawa jest celebrowana u nas na Skałce i przewodniczą jej przedstawiciele zakonów miasta Krakowa.
Ojcze, na zakończenie chciałbym poprosić Ojca, żeby zaprosił naszych radiosłuchaczy i też mieszkańców Krakowa, aby tutaj w tej procesji wzięli udział jak najliczniejszy.
Bardzo serdecznie zapraszam drogich radiosłuchaczy, czcicieli Matki Bożej, świętego Stanisława do tych uroczystości na Skałce. Oczywiście trudno, żeby nieraz może z daleka, nie każdy może przyjechać, ale jeżeli mieszkamy w Krakowie czy gdzieś niedaleko w Małopolsce, to jest to łatwiejsze. Bardzo serdecznie zapraszam. Można zaplanować udział w procesji, czy wtedy trzeba już około godziny 7-8 gdzieś w okolicach Wawelu poszukać sobie dobrego miejsca, żeby włączyć się w procesję, albo od razu przybyć na Skałkę i tutaj też zapraszam, już gdzieś od godziny 8-9 można wchodzić na plac, zajmować miejsca. No mile widziane są własne krzesełka, bo jest dużo przestrzeni, ale krzeseł dla wszystkich nie wystarczy. Zapraszam i myślę, że będzie to w tym roku szczególnie bardzo dobra okazja, żeby modlić się w intencji naszej Ojczyzny, dziękując opatrzności Bożej za to stulecie odzyskania niepodległości w 1918 roku. Wszystkim radiosłuchaczom życzę opieki świętego Stanisława. Serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Bardzo dziękuję Ojcu za tę rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj nasza redakcja gościła w klasztorze Ojców Paulinów na Skałce, a rozmawiałem z ojcem Grzegorzem Prusem, który jest przeorem tego klasztoru, kustoszem sanktuarium i rektorem Wyższego Seminarium Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce. Bardzo dziękuję, drogi radiosłuchacze, za uwagę. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam już za tydzień na kolejną audycję Głos Krakowa. Szczęść Boże!